Wersja lokalna. W Polskim Radiu Białystok.
Witam Państwa, Lech Pilarski. Dzisiaj ponownie o koronawirusie. Podzielimy się doświadczeniami, jak przełamać rozprzestrzenianie tego genu, na co zwracać uwagę w normalnym życiu, jeśli o takowym można mówić, aby do minimum ograniczyć ryzyko. To najważniejsze pytania, na które będziemy dzisiaj odpowiadać w programie. Będą także pytania od naszych słuchaczy. Uruchamiamy telefon 85 744 22 22. Dyżuruje tam Grzegorz Pilat. A zatem zapraszam do wysłuchania i do kontaktu z nami.
Wersja lokalna. W Polskim Radiu Białystok.
A w naszym studiu są profesor Joanna Zajkowska z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Witam panią.
Witam państwa.
Oraz lekarz rodzinny Joanna Zabielska-Cieciuch.
Witam państwa.
To może zacznijmy od takiego delikatnego podsumowania, bo tę kwarantannę narodową już spędzamy dosyć długo. Jakie doświadczenia, czym mogłyby panie się podzielić tak na gorąco i na wstępie? Pani profesor.
Obserwując liczbę zachorowań, muszę powiedzieć, że oceniam pozytywnie, że te wszystkie działania chyba przynoszą efekt, tylko że liczba zachorowań nie rośnie w taki sposób gwałtowny, jak to...
Wykładniczy, jak to mówi nasz minister zdrowia.
Tak, tak. Jak to widzimy w krajach takich jak Hiszpania czy Włochy. Także w porę podjęto te działania i one mają zwolnić ilość jednoczesnych zachorowań. Wydaje się, że to przynosi efekt.
Czyli ten brak gromadzenia się, te wszystkie restrykcje związane z komunikacją, z handlem, z pracą i tak dalej.
Dokładnie tak.
Pani doktor.
Obserwując to, co się dzieje w naszym mieście, chciałbym bardzo podziękować wszystkim białostoczanom za zdyscyplinowanie, za bardzo szybką edukację, edukację też innych, swoich sąsiadów. Widzimy to w sklepach pod aptekami, gdzie ludzie stojący w kolejkach stoją w odległościach.
Separacji, jak to się
separacji.
Ładnie mówi.
Przychodnie lekarzy rodzinnych pracują zupełnie inaczej niż było to w poprzednich tygodniach i dotychczas. Przeżywamy rewolucję informatyczną i jesteśmy bardzo wdzięczni Ministerstwu Zdrowia, zwłaszcza panu ministrowi Januszowi Cieszyńskiemu, który przez ostatni rok bardzo dużo energii poświęcał na to we współpracy z różnymi środowiskami, żeby tą informatyzację nam zaszczepić i dostarczyć narzędzi. Nie wyobrażam sobie obecnej sytuacji, gdybyśmy nie mieli recepty.
Czyli ta digitalna szczepionka, jeśli chodzi o lekarzy rodzinnych, znakomicie się sprawdza. Czekamy na pytania od naszych słuchaczy. Powtórzę numer telefonu 85 744 22 22. Już pierwsze przychodzą. Napisała do nas pani, zadzwoniła i przekazała nam takowe pytanie. Ma 80 lat, jest chora na różne choroby, ale rodzina zabroniła jej wychodzić z domu. Ze względu oczywiście na koronawirusa. Pani pyta, czy może wyjść z domu późnym wieczorem, gdy prawie nikogo nie ma już na ulicach i chodnikach? Pani profesor.
Myślę, że spacer, w którym pani nie będzie się spotykać z innymi osobami.
Taki samodzielny, absolutnie.
Samodzielny spacer jest potrzebny, żeby, bo jednak wytrzymać w zamknięciu jest bardzo trudno. Bez wchodzenia do sklepu, bez spotykania się ze znajomymi. Jak najbardziej.
Jest to wskazane.
I niekoniecznie w godzinach nocnych czy późnowieczornych.
Kiedy jest widno jeszcze, ale na ulicy jest pusto, w parku jest pusto, spokojnie można spacerować.
Tak, i po powrocie do domu podstawowe zasady higieny.
Czyli mycie rąk.
Mycie rąk.
Dezynfekcja, jednym słowem. Kolejne pytanie. Dzieci mogą przenosić wirusy, czy, bo nasza słuchaczka pyta, czy dzieci mogą przenosić, jak długo takie wirusy utrzymują się w dziecięcych organizmach, czy spotykanie się z wnukami jest bezpieczne? Nasi seniorzy jednak ten brak kontaktu z wnukami bardzo, bardzo mocno przeżywają.
To jest takie zagadnienie, które niezależnie od obecnej epidemii jest podnoszone, ponieważ dzieci rzeczywiście, dzieci są bardziej odporne. W nosogardle mamy 80 miliardów bakterii, pneumokoków, wirusów i zawsze jest to ryzyko dla naszych seniorów. Dlatego zalecamy szczepienia, szczepienia przeciwko grypie, przeciwko pneumokokom osobom starszym.
No i dzieciaki z racji tego, że są bardziej uodpornione, nie przechodzą objawowo tak mocno niektórych zachorowań.
Tak, natomiast mogą zakazić naszych seniorów.
Także tutaj te kontakty powinniśmy ograniczać.
Powinny być ograniczone.
Do minimum. Takie doświadczenia również pani, pani doktor?
No proszę państwa, tą izolację, tą kwarantannę narodową, którą mamy teraz zaplanowaną na 2 tygodnie, nie możemy się łudzić, że po 2 tygodniach wrócimy do tego, co było. Do tego, co było, nigdy już nie wrócimy, bo wirus jest ekspansywny. Jak to wirus kolonizuje cały świat, jest na wszystkich kontynentach. Infekcje, bo tu nie możemy siać jakiegoś ogromnego lęku, bo wcześniej czy później wszyscy z nim się zetkniemy. Porównujemy to do grypy, jest to inny typ wirusa, inny typ chorowania trochę, ale mamy szczepionkę przeciwko grypie, szczepi się 3% społeczeństwa i co roku 2-3 tysiące Polaków umiera z powodu grypy. Natomiast całe lęki i obawy przed koronawirusem no nie mogą, nie sparaliżują nas, bo zaczniemy wracać do normalności troszkę innej niż ona była. Z tymi zachorowaniami lżejszymi, poważniejszymi będziemy się stykali. Na dzień dzisiejszy nasza kwarantanna i izolacja ma zapobiec szerzeniu się bardzo szybkiemu i zapobieżeniu takiej sytuacji, którą mamy we Włoszech. Więc na całe wieki nie ograniczymy kontaktów.
Zdrowia może być z racji tak dużej liczby zachorowań, może być niewydolny. Mniej wydolny.
Dlatego potrzebny jest czas, żeby się przygotować i też edukacja, żeby zapobiegać tym masowym zachorowaniom. Natomiast no, uczymy się tych zasad higieny, przestrzegania i no, nie pozbawimy już na zawsze kontaktów dziadków z wnukami.
Z pewnością, pani profesor, takie refleksje przychodzą, że no, przyroda upomniała się jakby trochę o to, żeby ją dostrzegać, i, bo jakoś tak się zrobiliśmy troszeczkę ponad to wszystko.
Tak, tak. Moje refleksje też są takie, że troszkę oderwaliśmy się od natury i zapomnieliśmy o środowisku. Środowisku, które jest pełne bakterii i wirusów i nasza odporność zależy od wielu rzeczy, na które mamy wpływ. Natomiast sposób jedzenia, sposób aktywności, sposób dbania o nasze zdrowie troszkę nas tak uśpił, naszą czujność.
I tu przyroda się upomniała.
Tak myślę.
Telefony od naszych słuchaczy 85 744 22 22.
Niektórzy mówią, żeby pracować w rękawiczkach, a niektórzy mówią, że wprost przeciwnie. Czy mamy pracować w rękawiczkach, czy bez?
Pani profesor.
To zależy, jakie zajęcie wykonujemy.
No, na przykład w sklepie, pakując towary, obsługując urządzenia, tym podobne.
Wszystko zależy od stanowiska, natomiast no, najlepszą metodą jest po prostu systematyczne, częste mycie rąk wodą z mydłem, dlatego że rękawiczką, może czując się bezpiecznie w rękawiczkach, możemy też niechcący dotknąć twarzy i może to uśpić naszą czujność. Także jak mamy rękawiczki, też pamiętajmy, że trzeba bardzo często myć ręce i nie dotykać twarzy.
Czyli jak założymy owe rękawiczki, to albo co jakiś czas je dezynfekujemy, ale jak już chcemy je zdjąć, to od razu do kosza, nie próbujemy cokolwiek z tym zrobić?
Rękawiczki mają chronić nasze ręce, natomiast nie uchronią nas przed samym wirusem. I ja wręcz oglądając panie w sklepach spożywczych, które siedzą w kasie, które mnóstwo towarów przekładają, dotykają tymi rękoma pieniędzy, to one, te rękawiczki też mogą być źródłem przenoszenia. One muszą być często zmieniane. Natomiast sama praca, jeśli założymy, że wprowadzamy taki standard i wszystkie panie w sklepach muszą być w rękawiczkach, to one po prostu już po kilku dniach będą miały smarowane naskórki, uszkodzoną skórę, gdzie to będą dobre wrota infekcji nie dla koronawirusa, ale dla przeróżnych bakterii. Zdrowy rozsądek.
Także z tymi rękawiczkami, jeśli już je zakładamy, to odpowiednio musimy procedury przestrzegać. Nie ma tak, że mamy 100% pewności, że będziemy zdrowi.
Tak, ponieważ wirus nie przenosi się poprzez skórę, tylko przenosi się poprzez drogi oddechowe czy dotknięcie twarzy naszej śluzówki i brudną rękawiczką również możemy się zakazić.
Pamiętajmy, że niektórzy twierdzą, że od 90 do 2000 razy w ciągu doby próbujemy się dotknąć palcem, myślę tutaj o twarzy.
Słyszałam, że 23 razy na godzinę.
Nawet. W związku z tym to też kolejne niebezpieczeństwo. No i jak mówiłem, czynny jest nasz telefon 85 744 22 22. W studiu profesor Joanna Zajkowska z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku oraz lekarz rodzinny Joanna Zabielska-Cieciuch.
Czy w dobie zakażenia koronawirusem nie zapomniano o innych chorobach, przykład grypopochodnych, szczególnie u dzieci? Czy nie jest za bardzo ograniczony dostęp osób do lekarza rodzinnego, do pediatry? Wydaje się, że dziecko chore na chorobę grypopodobną powinno odbyć osobistą konsultację z lekarzem w celu sprawdzenia laryngologicznego, czy jest wszystko w porządku z układem oddechowym, czyli reasumując takiego zwykłego słuchania dziecka.
Pana uwaga jest bardzo słuszna. Możemy telefonicznie przedłużać leki, możemy udzielać porad odnośnie postępowania. W niektórych sytuacjach możemy również udzielić nawet zwolnienia, natomiast telefonicznie nie osłuchamy pacjenta, nie zajrzymy w ucho i jeśli podczas teleporady lekarz oceni, że potrzebne mu są informacje z badania przedmiotowego, takich pacjentów zapraszamy do przychodni. Przychodnie podstawowej opieki pracują od 8 do 18 i to, że jesteśmy zamknięci na klucz, bo niestety nie wszyscy chcą się dostosować do naszych zaleceń, musieliśmy tak zrobić, natomiast umawiamy pacjentów i zwłaszcza dzieci są badane. My wiemy, kto wejdzie do przychodni i przygotowujemy się, zakładając, że każda osoba gorączkująca i kaszląca może być zainfekowana koronawirusem. Taką mamy w tej chwili sytuację epidemiologiczną. Apeluję o to, aby przekazywać telefonicznie podczas wywiadu informacje o kontaktach, o powrotach z zagranicy członków rodziny, żeby tego nie ukrywać. I żeby z dzieckiem była, czy ze starszą osobą, jedynie jedna osoba towarzysząca, bo większej ilości nie wpuścimy.
Czyli fakt, że zamknięty na klucz jest gabinet, nie oznacza, że tam porady nie znajdziemy.
Nie, od 8 do 18 są lekarze, są pielęgniarki, pracujemy i to nie tylko telefonicznie. Codziennie pacjenci są również zapraszani i nie da się wszystkiego załatwić tylko przez telefon.
Przypomnę, 85 744 22 22 to numer naszego telefonu.
Pod koniec marca mam zaplanowane przecież szczepienie przeciwko żółtaczce. Czy muszę szczepić się, czy mogę przesunąć?
Pani profesor.
Czy to jest, to zależy, które to jest szczepienie?
Trzecie powiedział pan.
A trzecie szczepienie. Tutaj jest pewien margines taki. Ja proponowałabym uzgodnić z lekarzem, który prowadzi szczepienie, dogodną datę, ponieważ lekarz będzie wiedział, o ile można to szczepienie przesunąć.
Jaka tam jest tolerancja? Miesiąc, dwa?
Dosyć duża jest, dlatego można poczekać na bezpieczniejszy okres taki, żeby nie stykać się z innymi osobami w przychodni.
Ale zachęcamy do kontaktu, do uzgodnienia.
Do kontaktu, tak, do indywidualnego uzgodnienia.
Mamy wytyczne konsultanta krajowego do spraw pediatrii, do spraw medycyny rodzinnej i do spraw epidemiologii odnośnie szczepień. Na 2 tygodnie wstrzymaliśmy wszelkie badania profilaktyczne, bilansowanie. ograniczyliśmy szczepienia ze względu na ograniczenie przychodzenia pacjentów do przychodni. Natomiast to nie znaczy, że nie szczepimy i że nie pracujemy. Więc trzecia dawka może być podana w terminie późniejszym, natomiast tu pan musi się kontaktować ze swoją przychodnią, kiedy to będzie zorganizowane.
Zachęcamy za każdym razem do najpierw kontaktu z lekarzem, z pielęgniarką, a do później dopiero ewentualne przychodzenie. Pani profesor, takie sygnały do nas dopływają, niestety, że czasami pacjenci ukrywają różnorodne kontakty. No i na przykład, czy na SOR-ze, czy w karetkach okazuje się, że po dokładniejszym wywiadzie, bliższym kontakcie z pacjentem, że jednak były tam jakieś kontakty z zarażonymi i cały zespół na przykład jest wyłączany. Zachęcamy do tego, żeby nie ukrywać te informacje. To takie ważne teraz?
Niezwykle ważne. Proszę Państwa, ja bardzo proszę, żeby przypominać sobie o wszystkich możliwych sytuacjach, które mogą sugerować kontakt z osobą zakażoną, dlatego że osoby, które się z Państwem stykały, mogą zostać poddane kwarantannie i zostaną wyłączone z możliwości pracy, czyli ograniczamy innym osobom dostęp do usług medycznych. Dlatego jest to bardzo ważne i jest to taka nasza solidarność, także bardzo prosimy, żeby takich rzeczy nie robić.
Czyli to zachęcamy każdego, żeby sobie w domu takie małe notateczki porobił, a przypomniał różnorodne kontakty, żeby na wszelki wypadek wiedzieć, co powiedzieć.
Tak, dlatego że objawy choroby mogą się ujawnić już w trakcie pobytu w szpitalu i jeżeli nie będą podjęte środki takie profilaktyczne, ostrożności, może to zagrażać innym pacjentom z innymi chorobami, a także personelowi, który może być potem wyłączony z pracy.
Pamiętajmy, medyków nie mamy nieskończoną liczbę, jest ich określona grupa, w związku z tym musimy wspólnie zadbać i o pielęgniarki, diagnostów, zespoły ratownicze i tym podobne rzeczy, bo to ludzie, którzy są w tej chwili jak najbardziej potrzebni. I kolejny telefon.
Sanatorium będzie czynne. Ja mam na pierwszego do Kołobrzegu i nie wiem, czy pojechać, czy nie.
Proszę Pani, wszystkie wyjazdy do sanatorium są w tej chwili wstrzymane, także proszę nie pakować walizki i na razie nigdzie się nie wybierać. Narodowy Fundusz Zdrowia prosi o przesłanie drogą pocztową zwroty skierowań, które pacjenci już otrzymali. Natomiast dalsza kolejka i wyjazdy będą w innych terminach i w tej chwili nikt nie jest w stanie odpowiedzieć kiedy. Ale te skierowanie jest do zwrotu.
Nie przepada.
Nie. Dlatego Narodowy Fundusz Zdrowia prosi o zwrot drogą pocztową skierowań już z wyznaczonymi terminami do funduszu.
Jeśli ktoś ma jednak wątpliwości, to kontaktować się albo z kierownictwem sanatorium, albo z Narodowym Funduszem Zdrowia.
Z Narodowym Funduszem Zdrowia. Z kierownictwem sanatorium proszę się nie kontaktować, z Narodowym Funduszem Zdrowia i również wyjazdy na turnusy rehabilitacyjne w ramach prewencji rentowej ZUS-u również są wstrzymane. Pracownicy Narodowego Funduszu już w sobotę i w niedzielę po podjęciu takiej decyzji dzwonili, pracowali całą niedzielę, żeby wstrzymać wyjazdy pacjentów, którzy w poniedziałek, wtorek planowali wyjazd w Polskę. Także myślę, że do pani też się dodzwonią, ale to jest informacja i na stronach Narodowego Funduszu i my taką posiadamy, żeby te skierowania odesłać do funduszu.
Pani profesor, jeśli chodzi o zwalczanie koronawirusa, co wiemy, jakie nowe metody, czy raczej to, co realizowane było do tej pory, czyli leczenie objawowe?
Są rozważane różne terapie, są rekomendowane pewne protokoły, ale dostosowane do zależności od stanu pacjenta. Także wiemy, że pewnych leków nie należy stosować, pewne ograniczać.
No tutaj może się włączę ibuprofen, ibuprom, ibum i tym podobne rzeczy. Podałem nazwy handlowe, czyli leki przeciwzapalne.
Tak, raczej paracetamol, jeśli jest wysoka gorączka.
Czyli to nie stosujemy tych ibu różnych, tylko jeśli mamy wysoką gorączkę, chcemy sobie ją nieco obniżyć, to sięgamy po paracetamol.
Tak, z dużą ostrożnością, jeśli chodzi o tę grupę leków. Są próbowane leki przeciwwirusowe, te, które są wykorzystywane we wcześniejszych, w innych zakażeniach wirusowych, natomiast to już do decyzji specjalistów, jakie to są leki, jaki dostęp jest do tych leków. Absolutnie odradzam samodzielne stosowanie.
Ale jakieś takie Gropri i tym podobne?
Te poprawiające odporność, takie stymulujące nieswoiście, no, proszę bardzo, one zawsze mogą być korzystne, jeżeli mogą pomóc. Natomiast jeżeli chodzi o te inhibitory enzymów, te leki specjalistyczne stosowane w innych zachorowaniach wirusowych, z bardzo dużą ostrożnością, nigdy samemu, to są leki, pewne protokoły są stosowane w szpitalach i tam, gdzie jest możliwość monitorowania pod okiem specjalistów.
Bo nigdy nie wiadomo, jakie są efekty uboczne i tym podobne, co się może ujawnić.
Tak, trzeba znać działanie tego leku bardzo dokładnie, plus przeciwwskazania w jego stosowaniu.
Ziółka, tego typu rzeczy?
Myślę, że to jest bardzo ważna podstawowa informacja, że 70-80% ludzi, którzy będą mieli objawy infekcji koronawirusem, będzie przechodziło te objawy łagodnie w postaci drapania w gardle, bólu gardła, bólu mięśni, tak jak to przy przysłowiowej grypie. Przeziębieniu. Natomiast około 20-15% przechodzi ciężko i pacjenci, którzy mają zapalenie płuc, to jest ogromne wyzwanie dla naszych szpitali, które w tej chwili w bardzo szybkim tempie są dostosowywane, żeby jak największej ilości pacjentów bardzo ciężko chorujących pomóc. Stąd mamy kwarantannę, stąd walczymy o czas, żeby się do tego jak najlepiej przygotować.
I ewentualne zakażenia tak. Rozłożyć w czasie.
Natomiast my przygotowujemy się jako lekarze rodzinnych do pomocy pacjentom, którzy będą chorowali w domach, którzy będą gorączkowali i będą kaszleli, ale bez objawów niewydolności oddechowej, bez duszności. Tacy pacjenci będą w domach, nie będą leczeni w szpitalach. W tej chwili pacjenci zainfekowani są w szpitalu zakaźnym, dlatego że są takie możliwości. Tych pacjentów nie jest dużo, bo na Podlasiu mieliśmy jeden przypadek i dlatego są te komfortowe warunki do spokojnego przygotowywania się na większą ilość pacjentów, którzy będą musieli trafić do szpitali. A poza tym oprócz zapaleń płuc wywołanych koronawirusem, pacjenci nadal chorują na choroby, na które dotychczas chorowali.
Pani doktor, ziółka, herbatki?
W każdym domu jest tradycja walki z grypą i przeziębieniem. Tu pomysłowość jest ogromna,
tak?
I tu się nic nie zmienia. Czekamy na nowe pomysły naszych pacjentów.
A takowe są? Docierają informacje?
Jeszcze nie, bo jeszcze nie mamy zachorowań, ale pomysły i przygotowania nalewek czosnkowych już są.
Pani profesor, pytanie tego rodzaju, bo podjęta została decyzja o zbudowaniu tak zwanej sieci, tak zwanych szpitali jednoimiennych. Po co się to tworzy?
Jest to taka metoda przyjęta wszędzie, we wszystkich krajach, gdzie występuje w tej chwili epidemia, która ma zapewnić osobom z potencjalnym zakażeniem bądź zakażonych te same usługi, które mają osoby niezakażone. Natomiast ideą stworzenia tych szpitali czy oddzielenia ich jest, żeby pacjenci nie krzyżować dróg pacjentów zakażonych i niezakażonych.
Tu nie chodzi o to, żeby tworzyć takie lazarety, w których będą koncentrowani ci chorzy na koronawirusa, tylko przygotowanie odpowiedniego personelu, aparatury, budynku i całej sieci na przyjmowanie pacjentów, którzy mają jakieś zawał na przykład, o fajnie, pani doktor podpowiada, mają zawał albo inną jakąś jednostkę chorobową, ale przy okazji także wiemy, że jest ta osoba zarażona koronawirusem.
Czy potencjalnie podejrzana o zakażenie. W związku z tym, żeby udzielono jej pomocy należnej w sposób szybki i nie narażając innych pacjentów, wydzielane są te szpitale, żeby te usługi można było świadczyć. Czyli z jednej strony chronimy osoby niezakażone, z drugiej strony zapewniamy opiekę tym osobom, które mogą być zakażone bądź są zakażone.
Pani profesor, jeszcze wącik. Przy tej okazji te szpitale jednoimienne, one będą miały, czy mają odpowiednie finansowanie, czy ta gotowość będzie w jakiś sposób rekompensowana?
No tak, to już są, to są podjęte działania tutaj na poziomie województwa. Mamy stan epidemii, mamy specjalne środki i mamy specjalne działania, zaangażowanie i różnych służb i dodatkowe pieniądze, doposażenie, także oceniane są potrzeby, jakie są, żeby tych pacjentów można było przyjąć.
Czyli te dopływające do nas różnorodne obawy nie do końca są ważne?
Jest to na pewno ogromne wyzwanie, bo jest to sytuacja nowa, jeszcze tego nie przećwiczyliśmy. W związku z tym jest tyle spraw takich, które wymagają rozwiązania, mądrego rozwiązania. Natomiast ideą stworzenia jest zapewnienie bezpieczeństwa tym pacjentom, którzy są już zakażeni i tym pacjentom, którzy nie są zakażeni.
Żeby, tak jak pani słusznie zauważyła, nie dochodziło do krzyżowania się, do niepotrzebnego kontaktowania się tych dwóch grup.
Tak, żeby te osoby, które są obciążone wieloma chorobami, które korzystają często z służby zdrowia, nie były narażone na kontakt z osobami, które są potencjalnie zakażone bądź są zakażone i potrzebują tych samych usług.
Jeszcze przypomnę tylko numer telefonu. Czekamy na pytania 85 744 22 22. Tam dyżuruje Grzegorz Szpilat. Czekamy na państwa pytania.
Ja chciałam uzupełnić.
Wersja lokalna w Polskim Radiu Białystok.
Żeby ktoś poruszył problem dużych zakładów pracy produkcyjnych, gdzie pracuje 500 osób. I po prostu ludzie się skupiają w szatniach, wszędzie, na zachować jakieś środki ostrożności, żeby ktokolwiek coś na ten temat powiedział.
No właśnie, co tutaj w takich sytuacjach poradzić? Apel do pracodawcy, żeby przeanalizował to wszystko?
No w tej chwili działa nam prawo i mamy specustawę, nowe rozporządzenia od kilku dni i to jest wyzwanie dla pracodawców. Przygotowanie środków ochrony i wprowadzenie procedur zabezpieczających przed szerzeniem się infekcji. Jeśli pracodawca zatrudniający kilkaset osób tego nie zrobi, to za kilka tygodni nie będzie tam miał kto pracować, bo ludzie będą albo chorzy, albo w trakcie kwarantanny.
Co można by było podpowiedzieć takiemu pracodawcy, pani profesor, żeby nie dochodziło do niepotrzebnej koncentracji ludzi? Jak to wszystko podzielić, uczynić pracę bardziej zmianową albo wydzielić godziny, żeby tak jak na przykład przepisy, że nie może być zgromadzeń powyżej 50 osób, tak samo na bramie, czy w szatni, czy na hali produkcyjnej również nie koncentrowało się zbyt dużo ludzi?
Te wszystkie rozwiązania są dobre, to w zależności od rodzaju zakładu pracy. Jeżeli jest możliwość pracy zdalnej, co już jest stosowane i co niektórzy sobie bardzo chwalą, już jest stosowana, jeśli chodzi o biura czy korporacje. Natomiast w zakładzie produkcyjnym rzeczywiście te miejsca takie krytyczne, gdzie ludzie się spotykają w szatniach, no powinno się to tak zorganizować. To jest kwestia organizacji pracy, żeby ograniczyć styczność ludzi, bliską styczność ludzi między sobą.
Czyli dzielimy załogę na odpowiednie grupy tak, żeby nie było nadmiernej koncentracji.
Dokładnie tak.
Przerwaliśmy, pani
tak,
doktor, wracając jeszcze do tych szpitali
jednoimiennych, bo to jest nie tylko ochrona pacjentów, ale ochrona personelu. Proszę państwa, jeśli zespół chirurgów, instrumentariuszek, cały zespół bloku operacyjnego będzie operował przysłowiowy wyrostek pacjenta zainfekowanego, okaże się po zabiegu, że test wyszedł dodatni, czy pacjent zaczął gorączkować i ktoś mu ten test zrobił, cały zespół jest wyłączony, ma kwarantannę, albo zachoruje, albo stanowi zagrożenie dla kolejnych pacjentów. I to stworzenie takich szpitali ze specjalnymi, bardzo rygorystycznymi procedurami ochrony pracowników jest ochroną i pacjentów, i całego personelu
szpitala. No i całego systemu, bo wyobraźmy sobie, że dochodzi, taki przypadek jest w Polsce, że w jednym ze szpitali, bodajże w Miastku nad Wisłą czy nad Pilicą, już dokładnie nie pamiętam, doszło do jednak zakażenia personelu i teraz cały szpital jest dezynfekowany, jest kwarantanna i tak dalej.
Tak, no są coraz bardziej powszechne, dostępne, jest większa dostępność testów, więc po kilku dniach personel medyczny będzie miał na pewno wykonywane testy, natomiast no te kilka dni nie będą mogli być dopuszczeni do pracy.
Także to jest wszystko po to, żeby zapewnić bezpieczeństwo i personelowi.
Dla nas wszystkich.
Wszystko. Pani profesor, testy. Taka dotarła do mnie opinia, czytałem bodajże minister zdrowia też powiedział, że testy są prawdziwe wyniki. Kiedy od momentu zarażenia, czyli od pobrania i tak dalej, minie 7 dni.
To jest taki optymalny okres po pobrania, po kontakcie, który nas naraża na zakażenie. Jest to 5-7 dni, to jest ten optymalny okres do pobrania badania.
Czyli czekamy, musimy pacjenta wyizolować, czekamy prawie tydzień i dopiero pobieramy te próbki do badania?
Tak, po 48 godzinach od kontaktu możemy mieć wynik negatywny i pozornie uśpi to naszą czujność, wykluczymy zakażenie, które może w trakcie rozwijania się.
Także dlatego ci pacjenci mogą trafić do odpowiednich izolatoriów. Musimy poczekać trochę, żeby pobrana próbka i przeprowadzone badanie dawało pewność wyniku.
Dokładnie tak. Tak, żeby nie powtarzać tych badań.
Mamy kolejne pytanie.
Chciałam się dowiedzieć, jeżeli ja mam teraz przyjmować sterydy, zastrzyk raz w tygodniu, czy mogę go teraz przyjąć, czy trzeba się wstrzymać? Bo jeden już przyjęłam raz w tygodniu. Na reumatyzm, RWA, zwyrodnienie, uszkodzenie nerwów.
To wymaga oceny przez pani lekarza prowadzącego. Proszę skontaktować się, bo nie mamy systemu zero-jedynkowego postępowania, że robimy to lub nie robimy tego. Trzeba ocenić zasadność wskazania, czy tą terapię można przerwać, czy ona może już jest niepotrzebna, czy trzeba ją kontynuować. Jeszcze raz podkreślam, od godziny 8 do 18 przychodni opieki podstawowej są czynne. W przychodniach są lekarze, są pielęgniarki i po uzgodnieniu telefonicznym zapraszamy pacjentów do przychodni.
No właśnie, jak to jest z tymi sterydami przy koronawirusie? Przyjmować, nie kontynuować terapię, jak to wszystko interpretować?
Bardzo trudne pytanie. To wszystko zależy od wskazań, dlaczego te sterydy są zlecane, jeżeli i tutaj lekarz prowadzący czy lekarz leczący powinien ocenić bilans korzyści i ryzyka, ponieważ sterydy jednak zwiększają wrażliwość, zmniejszają możliwości obronne organizmu w zakażeniach wirusowych również.
Mamy pacjentów, którzy chorują na astmę, na choroby reumatyczne, na choroby z autoagresji, którzy mają w mniejszych lub większych dawkach podawane sterydy i tu jeśli ma ktokolwiek wątpliwości, powinien z lekarzem prowadzącym się kontaktować. Absolutnie samodzielnie nie odstawiać tych leków, bo pojawią się powikłania, źle nieprawidłowo leczonej choroby przewlekłej, a koronawirus przejdzie obok.
Czyli nie podejmujemy samodzielnie decyzji, kontaktujemy się z lekarzem i wspólnie podejmujemy taką decyzję. I kolejne pytanie.
Chodzi mi o to, czy istnieje jakaś tolerancja na płukanie portu, bo mąż ma założony port, 6 tygodni upływa 3 kwietnia. Czy istnieje jakaś tolerancja, czy ma się zgłosić?
Proszę kontaktować się z lekarzem prowadzącym. Cały system ochrony zdrowia w Polsce pracuje w innych uwarunkowaniach. Wszyscy potrzebujący tą pomoc uzyskują, ale nie na zasadzie przychodzenia do szpitala, do przychodni, tylko po wcześniejszym telefonicznym kontakcie.
Czyli również nie pijemy tutaj jakichkolwiek samodzielnych działań, kontaktujemy się z lekarzem.
Onkologiczne, kardiologiczne, endokrynolodzy,
ewentualnie termin
cała
na
medycyna paliatywna. Wszyscy pracujemy, tylko kontaktujemy się telefonicznie i zapraszamy pacjentów, żebyśmy wiedzieli, kto z jakim narażeniem przychodzi i dla nas, i dla pacjenta, żeby to było pod kontrolą.
Kolejne pytanie.
Czy pracownik ochrony zdrowia z nawracającą zatorowością płuc, depresją i po przebytym kłaszczanym zapaleniu mózgu, czy może pracować, czy nie jest zbyt narażony, czy nie jest ta indukcja ryzyka? Jeśli tak, to kto może go zwolnić? Do kogo musi się zwrócić?
Wszyscy jesteśmy w grupie ryzyka, czy jesteśmy pracownikami medycznymi, czy mówimy o paniach ekspedientkach w sklepie, czy pracownikach poczty i wszystkich innych. Pacjenci zdrowi nie uzyskują zwolnień tylko dlatego, że mogą mieć kontakt z wirusem. Wtedy musielibyśmy wszystkich zamknąć, każdego w oddzielnej szklanej kuli. Jest to nierealne.
Czyli tutaj nie ma złotej recepty?
Nie, bo nie tylko sama praca pracownika medycznego, lekarza, pielęgniarki, laboranta stanowi narażenie. Jazda autobusem, witanie się ze znajomymi na ulicy, podanie trzech osobom ręki, z których jedna będzie zainfekowana. To nie jest tak, bo też to nie jest wirus, który siedzi gdzieś, on skacze na nas, już jesteśmy chorzy. Dlatego mówimy o, nawet jeśli my przyjmujemy pacjenta, bo teraz każdego pacjenta kaszlącego z gorączką musimy z objawami infekcji podejrzewać o infekcję koronawirusem. Przyjmujemy, ale musimy pilnować, żeby ten czas wizyty nie przekraczał 15-100 minut, żeby zachowany był odstęp przynajmniej 1,5 metra. Także
no i dezynfekcja.
Apeluję do pacjentów, żeby się nie dziwili, że krzesła są odsunięte od naszych biurek. Absolutnie bardzo apeluję do wszystkich mamuś, żeby nie prosiły dzieci o demonstrowanie, w jaki sposób kaszlą w naszych gabinetach. Zapraszam, jeśli Państwo macie możliwość, wchodzicie do gabinetu, żeby osoby zainfekowane, kaszlące miały maseczki. Niestety my czekamy na dostawę maseczek i nie możemy jeszcze tego zapewnić, żeby każda zainfekowana osoba wchodząca do przychodni miała taki środek ochrony.
Zatem musimy pewne przyzwyczajenia zmienić, musimy się dostosować absolutnie do sytuacji, która jest inna. No i cały czas, pani profesor, szukamy szczepionki.
No, prace trwają. Myślę, że tutaj jest duża presja czasu, dużo środków zostało zaangażowanych. Wiemy, że konkurencyjne, nawet nie konkurencyjne, tylko w różnych ośrodkach trwają prace, które są, jak słyszymy, bardzo zaawansowane. Natomiast wytworzenie szczepionki, być może ona już jest, wymaga jednak przeprowadzenia badań klinicznych, żeby można było bezpiecznie je stosować, i to zajmuje czas.
Nawet do 1,5 roku, jak niektórzy sygnalizują.
Być może tutaj
jakaś radykalna nowa droga zostanie zastosowana?
Jeżeli będzie badania potrzeba. Kliniczne będą obiecujące, to tutaj może te protokoły się zmienią. Jeżeli będzie duża grupa populacyjna, która podda się badaniom, podda się temu szczepieniu i na tej podstawie będzie można wyciągnąć wnioski, być może ten okres się skróci, ale to nie są dni, nawet nie wiem, czy miesiące.
Pojawiają się od czasu do czasu takie informacje, że ten rodzaj leków albo tamten rodzaj leków czy wspomaga, czy skraca okres choroby, czy wierzyć w to, czy jednak tutaj trzeba polegać na lekarzach, specjalistach, że odpowiednia terapia zostanie w odpowiednim momencie zastosowana.
Ja stoję na takim stanowisku, ponieważ mamy różne choroby, przyjmujemy różne leki. Koincydencja pewnych chorób, jak również interakcja leków jest bardzo ważna. Przestrzegam Państwa przed samodzielnym stosowaniem leków, które na podstawie opinii mogą być wyglądać, że są obiecujące, ale w indywidualnym przypadku mogą wchodzić w interakcje z innymi lekami bądź być niewskazane w danym stanie chorobowym. Także niesamodzielnie, absolutnie niesamodzielnie przestrzegam.
Także jeśli można, jeszcze dopytam o jedną rzecz, bo pojawia się taka nowa ścieżka. Do tej pory szczepionki jakiekolwiek były na rynku w innych chorobach, to zwykle był to jakiś patogen zdezaktywowany, uśpiony, który miał uodparniać organizm. Teraz te nowe badania pokazują, że próbujemy używać tej inżynierii genetycznej, która pozwala nam wyizolować fragment łańcucha białkowego, wszczepić do organizmu i w ten sposób uodparniać nasz organizm. To jakiś taki nowy sposób?
No nie, to już jest nieaktywny fragment cząstka wirusa, który się nie namnaża, a jest...
Niesie pewną informację.
Niesie informację, czyli fragment białka tego wirusa już od dawna jest wykorzystywany w wielu szczepionkach, szczególnie jeśli chodzi o grypę. To są fragmenty na przykład kilku wariantów grypy, absolutnie bezpieczne, bo one się nie namnażają, natomiast są celem dla układu immunitarnego.
To jest cały wirus, który został tak uśpiony czy zdeaktywowany, nie?
No, uśpiony to takie bardzo niedobre określenie, bo ono tak jakby budzi niepokój, że coś się może obudzić, skoro jest uśpione. Natomiast to są fragmenty ściany bakteryjnej, czy fragmenty białkowe wirusa, czasami w pewnych zestawieniach, żeby kilka wariantów mieć razem, natomiast niezdolne do samodzielnego namnażania się, czy do obudzenia się, jak gdybyście państwo mieli obawy. Te technologie już są od dawna wprowadzane i są ciągle udoskonalane.
I w tym kierunku te badania są kontynuowane. Kolejne pytanie.
Pytanie o laboratoria i o przeprowadzanie wyników laboratoryjnych, czy przysłowiowego pobrania krwi od pacjenta. W tej chwili, jak to wygląda sytuacja z zwykłym badaniem laboratoryjnym?
Do 25 marca większość laboratoriów, pracowni rentgenowskich jest zamknięta. W przypadkach, które bezwzględnie wymagają przeprowadzenia badania, bo to, że są zamknięte, to nie znaczy, że tam ludzie nie pracują. Mamy możliwość wykonania i badania radiologicznego, i wykonania badań, ale to my, lekarze, kontaktujemy się i przekazujemy taką informację do laboratorium. Natomiast jeśli pacjenci mają zlecone badanie poziomów cholesteroli, glukozy, gdzieś wcześniej wykonane, takie rutynowe do przeglądowe badania, nie wymagające spilności sytuacji, to proszę do laboratorium nie iść, nie wybierać się i pozostać w domu.
Kwarantanna dotyczy wszystkich, tak, i tego rodzaju natomiast działań rutynowych, standardowych również.
Tak, natomiast w pilnych sytuacjach, kiedy musimy do naszych decyzji, potrzebne nam są wyniki, to zlecamy je, ale uzgadniamy to z laboratorium.
Czyli jeśli ktoś ma zamiar sobie zrobić, zbadać cholesterol, albo cukier, albo cokolwiek, to na razie się wstrzymujemy.
Nie, proszę się wstrzymać, bo wiele osób, korzystając z tego, że ma bo dzieci nie chodzą do szkoły, bo zakład pracy jest zamknięty, są urlopowani, to ludzie planują sobie wykonywanie różnych badań profilaktycznych. Te w ciągu najbliższych 2 tygodni nie będą wykonywane.
Czyli nie zachęcamy. Okno. Otwierać okno. Przepraszam za takie głupie pytanie, ale 80% konfliktów w pracy, tak wskazują badania, wiąże się, czy kręci się wokół otwierać okno, czy nie. To pytanie, czy przy koronawirusie otwierać okno, czy nie.
Otwierać okno i wyłączać klimatyzację. Zalecenia, dlatego że ruch ciepłego powietrza pobudza fruwanie kurzu i wszystkich cząstek. Koronawirus roznosi się drogą aerozolową. To jest ciężka cząsteczka, więc ona sobie nie fruwa i po pewnym czasie opada. Jeśli zrobimy intensywny ruch powietrza na dmuchy z góry, to wzmacniamy te poruszanie się w powietrzu. Natomiast zalecamy wietrzenie, i to częste wietrzenie. Nawet mamy zalecenia, jeśli przyjmujemy pacjentów w gabinecie zainfekowanych, żeby było cały czas otwarte okno. Także jeśli będzie chłodniej w naszych gabinetach, to muszą pacjenci nam to wybaczyć, ale chronimy i siebie, i kolejnych pacjentów.
Czyli jednak wietrzymy, na spacer chodzimy. pani profesor.
Tak. Wietrzenie koniecznie. Na to, no oczywiście tak, żeby czuć się komfortowo, także mieć na uwadze komfort też naszych współpracowników.
Nie
także
sprowadzamy temperatury do poniżej zera, żeby na wszelki wypadek patogen załatwić.
W granicach rozsądku. I oczywiście spacery też, ale bez kontaktu z innymi osobami.
Unikamy wszelkich miejsc, gdzie
zatłoczonych.
Może... Zatłoczonych. Tu nasuwa mi się taka obserwacja, bo czasami jak przejeżdżam, to widzę place zabaw. Niektórzy przychodzą z dziećmi i tam się robi jakaś taka nadmierna koncentracja, delikatnie mówiąc.
Tak, dzieci lubią się bawić. Dzieci są towarzyskie, lubią bawić się ze sobą i no, byłoby to przestrzegać dzieci przed kontaktami z innymi dziećmi. Chyba w przyszłości źle się może odbić na lepiej nie stwarzać, tak, także lepiej nie stwarzać takiej sytuacji, żeby te dzieci się kontaktowały w sposób spontaniczny.
Czyli, że jak pojawimy się przy placu zabaw, żeby nie krzyczeć, tylko nie podchodź do niego, tylko nie podchodź, bo to może się odbić na psychice.
No absolutnie nie. My z biegiem czasu będziemy mieli problem nie tylko z infekcją wirusem, który jeszcze raz podkreślam, 70-80% przechoruje w domu łagodnie, niektórzy z gorączką, tylko niektórzy będą wymagali hospitalizacji. Natomiast no, życie toczy się dalej. To, że mamy tą kwarantannę i ograniczenie kontaktów, to po to, żebyśmy w ciągu właśnie tego czasu nie mieli takiego lawinowego wzrostu zachorowań, jak jest we Włoszech, czy w Hiszpanii, czy w kilku innych krajach. Będziemy sobie chorowali. Chodzi o to, żeby spokojnie, wolno i bezpiecznie. Będziemy wytwarzali odporność i musimy się nauczyć.
A w międzyczasie być może powstanie szczepionka i wtedy będziemy mogli bardziej.
To ja wracam do mojej początkowej wypowiedzi, że przeciwko grypie też mamy szczepionkę i chęć szczepienia wyraża 3% naszego społeczeństwa i co roku 2-3 tysiące ludzi w Polsce umiera z tego powodu.
Także być może.
I grypa jest wśród nas.
Namawiamy do ograniczania kontaktów, do higienicznego zachowania, do dezynfekcji, dezynsekcji i tym podobnie.
Ale też nie zapominajmy o naszych najbliższych, używajmy do kontaktów nowych technologii, dzwońmy do naszych najbliższych, szczególnie do starszych.
To jest pierwsza epidemia przy tak dużym dostępie do nowych technik komunikacji.
Dokładnie, młodzież sobie znakomicie z tym radzi, wykorzystując internet, natomiast nie zapominajmy o osobach starszych, które może nie są takie biegłe w tych nowych technologiach, także dzwońmy, pytajmy, jak się czują.
Wbrew pozorom nie jest źle.
Dziękuję, trzymam za słowo, że nie jest źle. Naszymi gośćmi były profesor Joanna Zajkowska z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Dziękuję bardzo.
Dziękuję państwu.
Oraz lekarz rodzinny Joanna Zabielska-Cieciuch.
Dziękuję.
Kłaniam się również. Lech Pilarski, do usłyszenia.
Wersja lokalna. W Polskim Radiu Białystok.